Dlaczego alkohol tak destrukcyjnie wpływa na rozwój dziecka w łonie matki? Zapytałam dr Emilię Lichtenberg-Kokoszkę z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego oraz dyplomowaną położną.
Alkohol jest jedną z toksyn, w związku z tym, że 80% krwi krążącej w organizmie poczętego dziecka trafia do mózgu, no to też 80% tych toksyn zawartych w alkoholu będzie trafiać do mózgu. Poza tym najtrudniejszą chyba dla tego dziecka rzeczą jest to, że komórki nerwowe, które tworzą się w tym nowym, powstającym mózgu, migrują, przemieszczają się nie do tych partii mózgu, do których trzeba. W związku z tym możemy powiedzieć, tak przepraszam potocznie, że dziecko w głowie ma bałagan. Trudno pracować z głową, w której jest chaos, w której jest bałagan, to tak jak trudno pracować w bardzo zabałaganionym pokoju. Trudno znaleźć, tak, to, czego akurat szukamy.
Nie trzeba nadużywać alkoholu. Wystarczy jedna nieszczęsna lampka wina w pierwszym trymestrze, żeby to rzutowało potem na życie dziecka.
To jest prawda. Mówimy o tak zwanych momentach krytycznych w rozwoju mózgu, ale ponieważ nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, kiedy dokładnie poczęło się dziecko, to ten moment krytyczny może być 3 dni wcześniej, 3 dni później, trwa on przez tydzień, w związku z tym łatwo trafić w ten moment krytyczny i uszkodzić rozwój mózgu poczętego dziecka, czy w ogóle rozwój poczętego dziecka. I jeżeli nie wiemy, kiedy możemy zaszkodzić, to lepiej powstrzymać się całkowicie i w ogóle tego alkoholu w czasie ciąży nie spożywać.
Alkohol uszkadza fizycznie, psychicznie, emocjonalnie.
Tak, ja dzisiaj będę przedstawiać wykład, który pokazuje, że alkohol pity już przez młodzież w okresie dojrzewania zniekształca ich prokreację w takim stopniu, że nawet jeżeli ten człowiek, w cudzysłowie, wyszumi się w młodości, tak, i potem jest statecznym mężem, statecznym ojcem, czy stateczną mamą, to i tak dzieci będą nosiły konsekwencje właśnie tego upośledzenia alkoholowego, które wcześniej w okresie dojrzewania się zadziało.
Są różne stopnie uszkodzenia.
Alkohol jest tak podstępną rzeczą, że nawet jeżeli nie widzimy tego w wyglądzie, tak, bo ktoś wygląda, no nie wiem jak ładnie powiedzieć, prawie normalnie, tak, albo prawie nie wyróżnia się jak gdyby wśród rówieśników, to zachowanie zawsze będzie inne. Zawsze pojawią się trudności z nauką, zawsze pojawią się trudności ze współpracą z innymi ludźmi. W związku z tym, no dlaczego unieszczęśliwiać swoje dziecko? Co więcej, no jeżeli mamy nieszczęśliwe dziecko, to my jako rodzice też jesteśmy nieszczęśliwi. W związku z tym, po co utrudniać sobie życie, jeżeli wystarczy te 9 miesięcy abstynencji i mamy szczęśliwe dziecko, tak? I my jesteśmy szczęśliwymi rodzicami.
O FAS mówi się w zasadzie od niedawna. To znaczy, że tego problemu dawniej nie było?
Ja myślę, że problem dawniej był. Zresztą ja oglądając któryś odcinek Korony Królów, tam była informacja, że noworodka nie mieli czym napoić, to napoili go piwem. No w związku z tym myślę, że problem był od zawsze. Zresztą myślę, że poziom świadomości o tym, że ten alkohol szkodzi, też powoduje to, że proszę zobaczyć, z pokolenia na pokolenie jesteśmy trochę mądrzejsi. Tak? W związku z tym i mamy wiedzę o FAS, ale też unikanie tego alkoholu powoduje to, że ten mózg nasz może się rozwijać. Takie jest moje poczucie czy moje przeczucie, że to między innymi dzięki temu stajemy się coraz bardziej inteligentni.
Znajdujemy też odpowiedź, dlaczego dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej, bo można dojść z historii życia dziecka, co takiego zadziało się w tym okresie płodowym.
Tak, bardzo często badania, które są prowadzone, są tak zwane retrospektywne. Czyli my widzimy, że dziecko nie do końca rozwija się prawidłowo i zaczynamy szukać przyczyn. Pamięć jest ulotna, tak? Więc trudno nagle sobie przypomnieć, że ja tutaj w tym momencie piłam alkohol, czy nie piłam. Natomiast my wiemy, że w Polsce, ale nie tylko w Polsce, jak się świętuje urodziny, święta takie czy inne, to ten alkohol jest. Więc czasami bardzo łatwo policzyć sobie, tak? Że tu i tu urodziło się dziecko, ma takie i takie deficyty rozwojowe, to znaczy, że ten czynnik szkodliwy musiał zadziałać w konkretnym momencie okresu życia dziecka i się okazuje, faktycznie były imieniny ciotki Helenki, tak? Czyli wiemy tutaj potem bezpośrednio, który z tych czynników zadziałał szkodliwie na dziecko. Niestety bardzo często to jest też tak, że kobiety, które piją, to równocześnie palą, w tej chwili czasami sięgają po narkotyki, w związku z tym zazwyczaj problem dzisiaj staje się już bardzo złożony i mówimy, że to czasami już jest taki problem bardziej socjologiczny czy socjalny, że już nie sam alkohol, ale wiele czynników, które nakładając się na siebie, jeden drugiego nasila i potem już mamy naprawdę górę nieszczęścia.
Pani doktor, młodemu człowiekowi, który idzie z puszką piwa powiedzieć, że to może potem wpłynąć na jego dziecko, jest dosyć trudne, żeby dotarło to do jego świadomości.
To jest prawda. Ja powiem szczerze, jeżdżąc z wykładami dotyczącymi wpływu alkoholu spożywanego przez młodzież na ich późniejsze życie seksualne czy prokreacyjne, najpierw wchodząc do klasy budziłam lekki uśmiech, żeby nie powiedzieć, że mocny uśmiech. Większość młodzieży wyjmowała komórki niechcący tak pod ławką, żeby mieć co robić, kiedy będę mówiła. Natomiast w momencie, kiedy zaczynałam mówić i zaczynam od bardzo prostej informacji, popatrzcie na siebie nawzajem, tak, zobaczcie, kto lubi alkohol, w jakich ilościach lubi ten alkohol, kto go nadużywa, zapamiętajcie te osoby. Ja wam je przypomnę jeszcze po wykładzie i po moim wykładzie, kiedy miałam, przypomnijcie jeszcze raz sobie, tak, jakie są negatywne skutki tego, że taki młody człowiek pije alkohol i że skutkiem jest to, że będziesz nieszczęśliwą żoną i nieszczęśliwą matką, to zapamiętaj tych ludzi i omijaj dużym łukiem. I po takich wykładach młodzież przychodziła sama do mnie i mówiła, proszę pani, ja faktycznie dużo piłem, czy ja już jestem spisany na straty, czy ja mogę jeszcze coś zrobić, żeby się z tego błędnego koła wyciągnąć. Czyli trzeba wiedzieć, jak tą wiedzę przekazać i trzeba wiedzieć, jak ich zmotywować i pokazać tą szczerą, czasami medyczną stronę i wtedy oni zaczynają myśleć i wtedy zaczynają się zastanawiać, że to nie jest zupełnie bez znaczenia, że ja dzisiaj sobie popiję, wyszumię się, a jak będę dorosły, to będę stateczny. Nie. Konsekwencje przeszłości ciągną się za nami przez całe życie. Mam efekty, bym tak brzydko powiedziała, nie chwaląc się, więc myślę, że można młodzieży przekazać wiedzę dotyczącą tego, że alkohol już tu i teraz niszczy ich szczęśliwą przyszłość.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
W jaki sposób można pomóc dziecku z syndromem FAS? Zapytałam Lucynę Gielkę, fizjoterapeutkę, neurologopedę z Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.
Sposobów pomocy czy terapii jest trochę do wyboru, są różnego rodzaju. Niemniej no, też ważny jest moment, w którym my jesteśmy w stanie wkroczyć. Najkorzystniej jest, jeżeli to jest okres bardzo wczesny, nawet i niemowlęcy, wtedy nasze szanse są jak największe, przede wszystkim szanse małego pacjenta są wtedy najlepsze. Tu bardzo ważna jest ta współpraca z opiekunem, z rodzicem. Bez tego jest to bardzo trudne, więc to jest taka praca jakby dwutorowa, która musi na pierwszym miejscu pokierować opiekuna, żeby to dzieciątko mogło dostać maksymalne wsparcie.
Skoro zespół jest interdyscyplinarny, to ta pomoc też musi być wieloobszarowa.
Musi być wieloobszarowa i tu znowu wrócę do tego okresu bardzo wczesnego. Nawet w tym okresie niemowlęcym ta pomoc musi być wspólna. Nawet w momencie takim, gdy dzieciątko jeszcze tych funkcji nie nabyło i nabędzie je w przyszłości, to oddziaływanie musi się już rozpocząć bardzo wcześnie.
Jakiego rodzaju specjaliści pomagają dziecku?
W pierwszym okresie i późniejszym również bardzo ważna jest współpraca terapeuty ruchowego, ponieważ wszystkie deficyty, niezależnie jak one się później wyklarują, w tych pierwszych miesiącach życia będą widoczne w opóźnieniach rozwoju motorycznego. Także fizjoterapeuta jest jak gdyby tym terapeutą prowadzącym w pierwszym roku życia. Bardzo ważna jest też współpraca z logopedą, żeby przygotować aparat artykulacyjny domowy poprzez te funkcje pierwotne jedzenia, picia i terapie pedagogiczne, psychologiczne. Tu też mają bardzo ważne znaczenie.
W późniejszym okresie pewno wchodzi i pomoc psychologiczna.
Tak, w późniejszym okresie ta pomoc psychologiczna może też się wybijać już na pierwsze miejsce, bo ten problem może dotyczyć tego obszaru.
Powiedziała pani, że najważniejsze jest, żeby dzieciątko trafiło jak najwcześniej do tej pomocy fachowej. A jaka jest rzeczywistość? Kiedy trafia?
No to jest bardzo różnie. To też bardzo zależy od tego, czy dana mama, dany rodzic, opiekun uzyska tą pomoc wcześniej, zostanie pokierowany. Jeżeli tak, no to trafi rzeczywiście wcześniej. Niemniej są dzieciątka, które trafiają przed pierwszym rokiem życia i to jest dobry moment.
Ważna jest tutaj wiedza lekarzy, opiekunów w przedszkolu, nauczycieli.
Bardzo ważna. Z własnych obserwacji widzę, że jest ona coraz to na lepszym poziomie i wiele dzieci, które trafia, dzięki właśnie specjalistom placówek.
Pani jest neurologopedą.
Tak, neurologopedą i fizjoterapeutą.
Ważny element w tej pomocy.
Ważny, bardzo ważny. Choć czasem jeszcze zdarzają się takie pytania, co tak wcześnie logopeda może robić? No właśnie może przygotować mały aparat artykulacyjny poprzez te funkcje pierwotne, czyli jedzenia, picia i tym podobne.
Jak długo czeka pani na efekty swojej pracy?
No to wszystko zależy też od tych czynników, jak one mocno zadziałały, jak wcześnie. No niemniej ta stymulacja potrafi dać efekty przeliczane w tygodniach. I I to jest bardzo dobry czas.
Potem oddaje pani w ręce kolejnego specjalisty, czy idzie to wszystko równolegle?
Powinno iść równolegle. Jeżeli jest taka potrzeba, to powinno iść równolegle.